Drodzy rodacy, mieszkańcy Warszawy i goście oraz ci, którzy przebywają poza ojczyzną w poszukiwaniu chleba. Czcigodny ojcze dyrektorze, wraz ze wszystkimi, którzy tworzą telewizję Trwam. Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie parlamentu, przedstawiciele świata kultury, nauki i sztuki, oświaty i służby zdrowia, członkowie Solidarności i innych związków zawodowych, drodzy rolnicy, kochani dziennikarze, harcerki i harcerze, szanowni przedstawiciele służb mundurowych, wojska, policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnych, Urzędów Celnych, drodzy bracia w kapłaństwie i życiu konsekrowanym, czcigodnym księdzem prałatem Tadeuszem na czele, czcigodne siostry zakonne, dostojne poczty sztandarowe, kochana młodzieży, ucząca się, pracująca i poszukująca pracy. Przedziwny przeżywamy okres liturgiczny zrośnięty ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Dzieje apostolskie zaprosiły nas do pierwszej parafii chrześcijańskiej, jaka powstała w Jerozolimie. I tam spotykamy się z czymś bardzo ważnym. Oto ta wspólnota tak się rozrosła, że powstały dyskusje wewnątrz, a nawet dały sobie znać niepokoje z racji na to, że apostołowie nie byli w stanie wychodzić wszystkim oczekiwaniom naprzeciw. I dlatego po wspólnej modlitwie apostołowie występują z propozycją, aby wprowadzić do życia tejże parafii, a w przyszłości do całego Kościoła instytucję diakonów. I tak się stało. Upatrzono, czytamy, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Zniknęły spory. Parafia szerzej otwarła się na kolejnych ochrzczonych, a święty Łukasz konkluduje całe owo wydarzenie krótko, a Słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie. My dzisiaj gromadzimy się tutaj, w tym historycznym miejscu, w sercu Warszawy, właśnie po to, aby przyczynić się do jeszcze pełniejszego rozwoju, pełnego rozwoju naszej ojczyzny, aby otwarły się wszystkie możliwości, aby nie było zakazów, aby nie było ograniczeń, aby nie było takich trudności, które nie są niczym uzasadnione, chyba poza nienawiścią do prawdy i wrogością do własnego narodu. Psalmista z radością wyśpiewuje, bo słowo Pana jest prawe, a każde jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość. Ziemia jest pełna Jego łaski. Podobne myśli znajdujemy we fragmencie z Ewangelii, przewidzianym także na dzisiaj, gdzie wspomniane jest cudowne rozmnożenie chleba, a następnie spotkanie z Jezusem, kroczącym po tafli jeziora. Apostołowie nieco wystraszyli się, ale Chrystus ich uspokaja. To ja jestem, nie bójcie się. nie wsiadł do łodzi. Natomiast dość szybko wszyscy spotkali się na brzegu. Okazuje się, że w komunikowaniu się z Chrystusem nic nie może przeszkodzić, jeśli taką jest Jego wola. Dlatego wciąż pamiętajmy na Jego słowa. Nie bójcie się, nie lękajcie się, to ja jestem. Pamiętali o tym apostołowie, ich następcy. Pamiętali o nich duchowni świeccy. Warto, aby je przyswoili. Właśnie w naszych czasach również dziennikarze. Nie bójcie się Chrystusa. To ja jestem. Chrystus nam przypomina. Oby też nie lekceważyli ich również ci, którzy mają jakąkolwiek władzę. My dzisiaj mówimy z tego miejsca, z tej modlitwy, nie bójcie się. My jesteśmy z Chrystusem i niesiemy to, co Chrystus pozostawił, a co pragnie, aby docierało do wszystkich ludzi. My zebrani na placu Trzech Krzyży, przy kościele świętego Aleksandra, modlimy się o to, aby sprawiedliwości stało się zadość, aby telewizja Trwam mogła korzystać z kolejnych osiągnięć technicznych i znalazła się na multipleksie. Oby jak największa liczba ludzi w kraju i poza granicami mogła korzystać z tych dobrodziejstw, jakimi nas ubogaca telewizja Trwam. Tym samym intencją poświęcamy braterską, pokojową manifestację. Jest nas wielu, bo to tu zgromadzonych możemy dodać tych, którzy z różnych przyczyn przybyć nie mogli. Do tu zgromadzonych dodajemy wszystkich, którzy w ciągu ostatnich wieków tu na ulicach Warszawy maszerowali w obronie wolności, w obronie niepodległości, w innych częściach naszej ojczyzny, w innych miastach przelewali swoją krew. My ich też tutaj obecność odczuwamy. Oni są razem z nami, bo to, co my robimy, ufamy głęboko, że razem z nami w sposób duchowy są także ci, którzy podczas ostatniej wojny oddawali swoje życie, zwłaszcza ci pomordowani w Katyniu. Chcemy modlić się za tych, którzy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nie żałowali swego trudu, poświęcenia. Tracili bardzo wiele, sądząc po ludzku, a jednak pamiętali o potrzebach ojczyzny. Chcemy też pokłonić się i podkreślić więź z nami tu wszystkimi, także tych, którzy polegli pod Smoleńskiem z parą prezydencką na czele. I niech nas wspomaga Królowa Polski. Niech nas strzeże i niech nas jednoczy. Nie w oparciu o podstępne interesy, różnego rodzaju manipulacje, ale w oparciu o te zasady, które od wieków towarzyszyły najwspanialszym umysłom najszlachetniejszym sercom z naszej ojczyzny. Niech opiekuje się światem dziennikarskim w sposób szczególny, a łaską swą wspomaga każdą dziennikarkę i każdego dziennikarza do odwagi, odwagi w powrocie do prawdy. O środkach komunikacji społecznej wiele mówi Sobór Watykański II. Spośród podziwu godnych wynalazków, które geniusz ludzki z pomocą Bożą właśnie w naszych czasach odkrył, Kościół przyjmuje i śledzi te, które odnoszą się przede wszystkim do ducha ludzkiego. Sobór także wyjaśnia, dlaczego taką, a nie inną posługuje się terminologią w odniesieniu do powyższych środków. Czytamy, wśród wynalazków tych najdoskonalsze są te, które z natury swej zdolne są dotrzeć i poruszyć nie tylko jednostki, lecz także swym zasięgiem mogą objąć całe zbiorowości i całą społeczność ludzką, jak prasa, kinematografia, radiofonia, telewizja lub inne podobne. Dlatego też słusznie można nazwać społecznymi środkami przekazywania myśli. Jest to niesłychanie istotne, kiedy w świecie najczęściej powyższe środki określa się mianem mass mediów, czyli narzędziami do manipulowania masami, to kościelne nazewnictwo odchodzi od czegoś podobnego. Podkreśla znaczenie formacyjne, integrujące jednostki i różne grupy społeczne, czyli podkreślając podmiotowość korzystających z mediów, stąd określenie społeczne środki przekazywania myśli. Jest w nim zawarta także troska o prawdę. Zależy nam bowiem na dzieleniu się myślami, a nie jakimiś zmyśleniami, posądzeniami, oszczerstwami. W katolickiej terminologii prawda czuje się jak u siebie w domu. W katolickiej terminologii prawda czuje się jak u siebie w domu. Niestety, nie da się tego powiedzieć o większości mediów w Polsce. Sobór zaś, patrząc na współczesność szeroko otwartymi oczyma, wiedział, że mogą być powyższe środki używane nie zawsze w zgodzie z prawdą. Przecież ludzie mogą ich użyć przeciw zamierzeniom Stwórcy, obracając je ku własnej szkodzie. Kościół więc boleje z powodu szkód, jakie zbiorowość ludzka ponosi zbyt często z powodu tego złego korzystania z tych środków. W naszych czasach jest to zjawisko wyjątkowo częste. Sobór jednak podchodzi do wszystkich wynalazków w duchu objawienia Bożego, starając się uczyć nas właściwego korzystania z mediów, korzystania rozumnego. Co więcej, zaleca wywieranie wpływu na media przez zabieranie o nich głosu, przez wypowiadanie swoich opinii, przez wspieranie modlitewne oraz materialne mediów stojących na straży życia, prawdy i miłości, prowadzących konsekwencji do wiecznego zbawienia. Zainteresowanie okazywane przyszłości telewizji Trwam przez nas Polaków wpisuje się w dochowywanie wierności nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Przy tej okazji należy przypomnieć, że Sobór bezwzględnie poleca przyjęcie prymatu obiektywnego porządku moralnego, który wszystkie inne porządki jakkolwiek godne są one szacunku, nie wyłączając sztuki, przewyższa i we właściwy sposób ustawia. Bardzo jest ważne, aby przedstawianie zła nie służyło jego popularyzacji. I z tego tytułu środki społecznego przekazu, kierujące się inspiracją katolicką, powinny udzielać poparcia tym dziełom twórczym, które wyróżniają się wartościami moralnymi, naukowymi i artystycznymi. Należy więc pogratulować takiego podejścia. Nie można też zapominać o tym, aby wychowywać dzieci i młodzież do bezpiecznego poruszania się wśród różnych przekazów. Władza świecka, pisze Sobór, winna zgodnie ze swym powołaniem bronić i ochraniać prawdziwą i słuszną wolność informacji. To samo trzeba brać pod uwagę, jeśli chodzi o wartości religijne, kulturalne i prawdziwą sztukę. Dokument soborowy nie zapomina odbiorcę. Czytamy w nim, że władza świecka winna otaczać opieką odbiorców, by swobodnie mogli korzystać ze swych praw. Jak się ma do tego zalecenia postawa Krajowej Rady Radia i Telewizji w odniesieniu do jedynej katolickiej telewizji? Odpowiedź jest oczywista. I wreszcie w dokumentach soborowych napotykamy wyrażony ból połączony z wyrzutem skierowanym do nas katolików. Jest rzeczą wprost niegodną synów Kościoła, by bezczynnie patrzyli, jak przepowiadanie słowa zbawienia krępowane jest trudnościami technicznymi i finansowymi. I stąd wypływa bardzo konkretny wniosek wyrażony w słowach. Dlatego też Święty Sobór przypomina, że obowiązkiem katolików jest utrzymywanie i wspomaganie katolickiej prasy, czasopism, produkcji filmowej, radiowych i telewizyjnych stacji nadawczych, których głównym celem winno być rozpowszechnianie i obrona prawdy oraz troska o chrześcijańskie wychowanie ludzkiej społeczności. Na koniec dokumentu soborowego znajdujemy ważne dla nas przesłanie nadziei. Sobór ufa, że wyżej podane zasady i wskazania zostaną ochotnie przyjęte i będą wiernie przestrzegane przez wszystkich synów Kościoła. Spodziewa się, że używając tych pomocy nie tylko nie poniosą szkody, lecz jak światło oświecą, jak sól zaprawią całą ziemię. Wypadało dziś przypomnieć nauczanie Soboru dotyczące mediów, zwłaszcza, że nad tymi tekstami przed laty pracował bardzo młody podówczas biskup Karol Wojtyła, późniejszy orędownik szczery Radia Maryja i Telewizji Trwam. Światła i soli wciąż potrzebujemy, tak w znaczeniu dosłownym, jak i przenośnym. Metaforyczny bowiem obraz światła i soli jest wyjątkowo oczekiwany w środkach komunikacji społecznej. Potrzebny jest w telewizji. A ponieważ większość stacji telewizyjnych może o tym zapomina, tym wyraźniejsza jest misja telewizji katolickiej. Bez światła i bez ewangelicznej soli, o czym tak wyraźnie mówi sam Pan Jezus, formacja człowieka, jego wychowanie, zwłaszcza ogólne, okażą się wybrakowane. Sobór Watykański II nauką o środkach komunikacji społecznej wyszedł daleko naprzód, aby kolejnym pokoleniom pomagać w tworzeniu i korzystaniu z tychże środków. I z tego to względu, co ma miejsce w Polsce w ostatnich miesiącach, to nie jest tylko jakimś przejściowym, społecznym ożywieniem. To jest wyraz dojrzałości tych wszystkich, którzy wychodzą na ulicę, którzy piszą protesty, którzy dają świadectwo własnemu zrozumieniu dla roli współczesnych środków komunikacji społecznej. Nie można pozwolić na to, aby te środki kształtowały wyłącznie postawy egoistyczne, konsumpcyjne, hedonistyczne, czyli w rzeczy samej aspołecznej. Świat w tej dziedzinie potrzebuje odnowy. Polska czeka na odrodzenie. Inaczej grozić nam będą zachowania i postawy wyjątkowo niebezpieczne dla przyszłości ojczyzny. Przestrzega przed takimi zachowaniami Henryk Sienkiewicz, gdy w Potopie przytacza słowa Bogusława Radziwiłła, wedle którego Rzeczpospolita to postaw czerwonego sukna, za które ciągną Szwedzi, Chmielnicy i Habsburgowie, Tatarzy, elektor i kto żyw naokoło. A my z księciem wojewodą wileńskim powiedzieliśmy sobie, że z tego sukna musi się i nam coś zostać w ręku, aby na płacz wystarczyło. Dlatego nie tylko nie przeszkadzamy ciągnąć, ale i sami ciągniemy. Niechaj Chmielnicki przy Ukrainie się ostaje. Niech Szwedzi z Brandenburczykiem o Prusy i wielkopolskie kraje się rozprawiają. Niech Małopolskę bierze Rakoczy, czy kto bliżej. Litwa musi być dla księcia Janusza, a z jego córką dla mnie. Słowa Sienkiewicza są przekonywujące. Nieraz, kiedy czytamy naszą publicystykę, kiedy czytamy też, jak beztrosko mówi się o tym, że nasi rodacy rozproszeni są po świecie i tylko z tego względu, że nie ma tutaj miejsc pracy, to nas przeraża. Bo to jest to sukno, które bywa rozrywane. Ono przechodzi. Ono staje się tworzywem innych narodów, nie tworząc własnego. Niepokój budzi beztroskę. Owszem, mieliśmy emigrację, poczynając od XVIII wieku. Mieliśmy emigrację w czasie po II wojnie światowej. Mieliśmy emigrację Solidarności. Ale ona była zawsze najpierw za wolnością, za wiernością Kościołowi, a dopiero potem za chlebem. Tymczasem współcześnie widzimy, że sprowadzono do takiej sytuacji. Tak postawiono nas wobec takich trudności, że nawet korzystając z jakiejś wolności, niestety nie znajdujemy możliwości utrzymania siebie, utrzymania własnych rodzin. I takich poglądów za dni naszych nie brakuje. Zobojętnienie na sprawy ojczyźniane daje się zauważać z daleka. Zabieganie o własne interesy i zysk uderza w dobro wspólne. Nie patrzymy na miejsca pracy, a liczba bezrobotnych jest wciąż duża. Wedle klasyków zrównoważonego kapitalizmu liczba bezrobotnych nie powinna przekraczać 5% zatrudnionych w danym kraju, a jest ich u nas, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę te setki tysięcy naszych rodaków, którzy udali się za chlebem poza granice Polski znacznie więcej. Niestety nasze media publiczne, jak i komercyjne, wolą zajmować się plotkami politycznymi i szczuć ludzi jednych przeciw drugim, dzielić nasz naród, zamiast mówić o powyższych sprawach. Dobrze, że Radio Maryja, że telewizja trwa, powracają do tych tematów i rzeczowo, spokojnie przestrzegają przed zagrożeniami, jakie płyną z beztroski, jaką daje się zauważyć. W wielu dziedzinach, ale chociażby w służbie zdrowia, ostatnio przeraża nas to, co dzieje się w szkolnictwie i w zatrudnieniu ogólnie, podobnie jak i w inwestycjach. A kiedy do tego dodamy korupcyjne nadużycia, nagrody przewidywane nawet za niedokończone prace, to nie musimy się dziwić, dlaczego jest tak, jak jest. A jest źle, bardzo źle. Niestety, nie jest łatwo uwolnić się od zła. Ono szybko się zakorzenia. Ono potrafi niszczyć rodziny, wszelkie wspólnoty. Ono niszczy wrażliwość na dobro i prawdę. Ono prowadzi do zniewolenia. W tym miejscu pragnę przypomnieć zapis z osobistych notatek Piotra Kropotkina, czerwonego kniazia z czasów rewolucji bolszewickiej. Pod dniem 11 grudnia 1920 rok zanotował, ileż setek lat potrzeba, aby dać ludziom świadomość tego, co mogliby zrobić, gdyby zechcieli być wolni. Ledwo to napisałem, mój szatan, który od pewnego czasu trąca się do każdej rozmowy, jaką sam z sobą prowadzę, spytał ze śmiechem: ale czy sądzisz, że skłonni są oni zapłacić za wolność taką cenę, jaką byłoby nieczynienie krzywdy swoim bliźnim? Jest to przykra dla nas opinia, bolesna, ale ów czerwony kniaź zdawał sobie sprawę z tego, do czego prowadzi zło. Upływał trzeci rok od wybuchu rewolucji bolszewickiej, zło, które ona wniosła i propagowała, na każdym kroku było widoczne. Wyjątkowo tragiczną była obecność kłamstwa. Michał Bułhakow parę dziesiątków lat później skutki zakłamania ujawnił w bezczelnej obecności diabła w życiu ludzkim. Jako czarnoksiężnik pod imieniem Wolanda nawiedzał różne środowiska. Pewnego razu i on poczuł się zaskoczony. Znalazł się bowiem w hotelowej restauracji i tam przy bufecie zauważył napis: wędlina pierwszej świeżości. Nie mógł się powstrzymać, aby nie wyrazić swego zdziwienia. Opuszczając zresztą hotel: nie mam co tu robić, powiedział do siebie. Oni przechytrzyli nawet diabła, bo jakże, wędliny są świeże albo po prostu nie są świeże. Ale jak może być pierwszej czy drugiej świeżości? I Wolant chyba z uśmiechem wyruszył w dalszy obchód ziemi w towarzystwie kota Behemota, także o rysach szatańskich. Nie wiem, czy nie wędrują oni nadal. Nie wiem, czy nie spotykają się z podobnymi sztuczkami, jak ta z restauracji hotelowej. Ale nie bądźmy na to obojętni. Niech nasza kultura i cywilizacja otrząsną się z różnych naleciałości. Niech się zdobędą na wysiłek, aby pomyśleć o poprawie. Współczesne media muszą to wziąć pod uwagę. I zamiast uderzać w środki komunikacji społecznej o katolickim rodowodzie służące wykorzenianiu zła, zamiast utrudniać działalność, niech wykorzystują doświadczenia choćby telewizji Trwam. Niech z coraz większą troską ukazują człowieka i jego otoczenie. I jest to pilna kwestia, gdyż należy się obawiać, że ten zwierzchnik szatański ze wschodu przemierza jednak naszą ojczyznę. Bo jak zrozumieć dziennikarza, który relacjonując z Łodzi pogrzeb bestialsko zamordowanego świętej pamięci Marka Rosianka określa ten obrzęd bolesny jako folklorystyczną imprezę ze staruszkami śmiesznymi, z flagami i krzyżami. A czym wytłumaczyć rozmowę dwóch dobrze zarabiających dziennikarzy, którzy w czasie pogrzebu pary prezydenckiej w Krakowie komentowali w telewizji TVN to wszystko naśmiewając się, ironicznie mówiąc, że trzeba tropić demony polskiego patriotyzmu i tak głośno, że ludzie zebrani przy telewizji zaczęli protestować u samych władz. Jakżeż bardzo łatwo spotykamy się z tą postawą łapaj złodzieja. Kiedy złodziej ucieka, sami przecież tymi demonami nierzadko żyją, ale z drugiej strony chcą przerzucić odpowiedzialność na innych. Już przed laty Czesław Niemen śpiewał: dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Ta pogarda nas niepokoi. Ona też zawstydza. Ileż to razy słyszeliśmy o użytkownikach telewizji Trwam, że są ludźmi starymi, zacofanymi, bez przyszłości, o moherowych beretach albo o cynizmie tych wypowiadających się poniżającej ironii. Tylko dziw bierze, czemu to ten świat, bogaty rzekomo, intelektualnie jakby stojący na wysokim poziomie, boi się tych małych grup, jakoby nieudaczników. Czego się boi? A może jest to próba zakłamania samych siebie, oszukania samych siebie, wprowadzenia w błąd własnych umysłów i serc, ale także i czytelników oglądających tamte programy. A czyż decyzje Krajowej Rady, Radia i Telewizji nie wypływają także z pogardy człowieka? 2 200 000 podpisów, setki manifestacji, podobnie jak ta dzisiejsza, ludzi o wysokim poziomie kulturowym, świadczy to nasze spotkanie modlitewne, spokojne, pełne nadziei, a jednak spotyka się z pogardą. Mamy więc prawo obawiać się, że współczesny wolant ze swoim kotem, behemotem dobrze się czuje w niektórych mediach. Dlatego potrzebujemy innych mediów. Potrzebne są alternatywne rozgłośnie. I nie możemy się zgodzić na jakąkolwiek dyskryminację, na zaniżanie poziomu moralnego w naszym życiu, w rodzinach, szkołach i w innych środowiskach, gdziekolwiek przebywa człowiek. Mamy tak wiele wydarzeń i tak wiele doświadczeń, tak bogatą i wymowną historię, tak przepiękną literaturę, tak wspaniałe dzieła sztuki. Mamy wiele rzeczy także przed sobą. Polsce przecież potrzebne są dzieci i kołyski, zdrowe rodziny, przedszkole i szkoły pełne dzieci. Ukazujmy te sceny i przeżycia. Tam siejmy ziarno dobro. Wiele z naszych historycznych doświadczeń poruszało umysły wybitnych działaczy, a nawet świętych. Pomyślmy o błogosławionym Janie Pawle II, o żywej obecności w stolicy sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, o błogosławionym Jerzym Popiełuszko i tylu tysiącach poległych, chociażby podczas warszawskiego powstania. Oni też dziesiątki lat musieli walczyć o pamięć, żeby przywrócono pamięć o nich. To samo możemy powiedzieć o dniu dzisiejszym, z racji chociażby na to nasze modlitewne, refleksyjne i szczere, patriotycznie spotkanie, w którym uczestniczymy. Tysiące ludzi różnych wiekiem, wykształceniem, zawsze z białą, czerwoną flagą, z krzyżem w sercu, z modlitwą na ustach, a jak trzeba, to jest pieśnią. Tysiące ludzi wychodzi na ulicę nie po to, aby szerzyć niemoralność, nie po to, aby zabiegać o własne korzyści. Oto przyszliście po to, aby dać świadectwo prawdzie, aby walczyć o sprawiedliwość, aby nie dopuścić do rozpanoszenia się kłamstwa. Z tego tytułu nie otrzymujecie żadnych poborów, żadnych diet, nawet tych 60 zł, które ofiaruje się dziennie dla statystów przy realizacji różnych filmów. Ofiarujecie siebie, swój czas i swoją miłość do ojczyzny. Czyż Polska nie powinna być z was dumna? Czyż dziennikarstwo polskie na kolanach nie powinno tu przebywać, aby uczyć się kultury i więzi z narodem? Bo Polska minionych wieków, Polska dzisiaj i Polska jutra zawsze ta sama, zawsze z tymi samymi dążeniami, z takim samym programem. Ta jedność w czasie jest dla nas potrzebna. Polska zawsze była jedną i będzie taką. Taką wizję nakreślił sługa Boży, papież Pius XII w liście do nas z dnia 1 września 1949 roku, przesłanym na ręce biskupów Polski. Dzieje Polski, pisze, pełne częstokroć chwały i nieszczęść. Oczom badacza zdają się być podobne do potoku łez i krwi, zraszającego ziemię waszą pośród przeróżnej zmienności rzeczy. Tu otchłań bólu. Tam szczyty zwycięstwa opromienione wspaniałymi blaskami kultury. Jednego tylko Polska nie znała. Odstępstwa od Chrystusa Króla i Jego Kościoła. Chwałą waszą. jednego tylko Polska nie znała. Odstępstwa od Chrystusa Króla, Jego Kościoła. Chwałą waszą, godłem szlachectwa waszego jest działać odważnie, cierpieć mężnie, ufać niezachwianie, osiągać to, co wielkie. Zobaczymy, jak to nasze spotkanie zostanie potraktowane przez wielu spośród naszych dziennikarzy. Czy zrozumieją, co to znaczy, że Polska nie zna odstępstwa od Chrystusa Króla i Jego Kościoła, że chwałą dla każdej i dla każdego z nas, godnym naszego szlachectwa, jest działać odważnie, cierpieć mężnie, ufać niezachwianie, osiągać to, co wielkie. Te słowa docierają do nas w okresie wielkanocnym, kiedy wpatrujemy się w Chrystusa zmartwychwstałego. Na nic się okazało pojmanie, fałszywi świadkowie, pozory sprawiedliwości, biczowanie, cierniem koronowanie i ukrzyżowanie. Na nic się zdały kamienie, które od tamtej pory ciągle są gdzieś obecne, pojawiają się przy okazji różnych inicjatyw katolickich. Na nic się to zdało. I Kościół to mówi, nie tylko słowami. Kościół to wszystko już przeżył, przeżywa i będzie przeżywał, bo Chrystus zmartwychwstał. I niech katolickie media, niech telewizja Trwam nadal zwiastują ten fakt. Niech przypominają to, co Polsce mówił błogosławiony Jan Paweł II i to, co pisał. Powróćmy zresztą do Piusa XII. Jednego tylko Polska nie znała. Odstępstwa od Chrystusa, Jego Kościoła. To jest nasze światło i nasza sól. Światło i sól przyszłości. Zawsze z Chrystusem zmartwychwstały. Zawsze ku prawdzie, korzystając z mediów, które szczerze i chętnie chcą uczestniczyć w proklamowaniu Chrystusowego zwycięstwa, w ukazywaniu wielkości człowieka, tej wielkości, która ma swoje korzenie w Chrystusie i która rozwija się z Chrystusem. Amen. Z głębi naszych serc zanieśmy gorące prośby i błagania.
Nie można mieć Boga za Ojca, jeżeli nie ma się Kościoła za Matkę. Módlmy się za Kościół Święty, Ojca Świętego Benedykta XVI, za obecnego wśród nas pasterza Kościoła Drohiczyńskiego, biskupa Antoniego, za wszystkich biskupów, prezbiterów, za osoby życia konsekrowanego, abyśmy dzięki jej odważnej pasterskiej posłudze i nauczaniu przez Kościół Matkę doszli do domu Ojca.
Stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby nie zatraciła swojej narodowej tożsamości i pozostała wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Niech czerpie z dziedzictwa przodków siłę i kształtuje dzieci i młodzież na naród wolnych Polaków.
Kto ojczyźnie służy, ten sam sobie służy, bo wszystko, co dobre, w niej się zawiera. Módlmy się za wszystkich poległych w obronie wiary i ojczyzny, za rozstrzelanych w lasach Katynia, Ostaszkowa, Charkowa, Miednoje, za prezydenta Lecha Kaczyńskiego i całą polską delegację, która poniosła śmierć na nieludzkiej ziemi, oddając cześć i pamięć bohaterom. Niech miłosierny Bóg da im wieniec wiecznej chwały, a ofiara ich życia umacnia niepodległość Polski i będzie nauką patriotyzmu dla młodego pokolenia.
Źródłem sprawiedliwości jest sam Bóg. Trudno więc mówić o sprawiedliwości tam, gdzie nie ma miejsca dla Boga i Jego przykazań. Módlmy się za rządzących, aby nie stawiali swego prawa ponad prawo Boże, aby zawsze pamiętali, że każda władza jest z ludu wzięta i że rządzić to służyć bliźnim w duchu prawdy, miłości i sprawiedliwości społecznej.
Zwyciężać dobro złem, to zachować wierność prawdzie. Prawda ludzi jednoczy i zespala. Wielkość prawdy przeraża i demaskuje kłamstwa ludzi małych i zalęknionych. Módlmy się o wolność słowa i wolne media w Polsce. W sposób szczególny za Radio Maryja i telewizję Trwam, by mogła korzystać w naszym kraju z nowoczesnych technik przekazu i służąc prawdzie łączyła serca i umysły Polaków, tych w ojczyźnie i tych poza jej granicami. Niech Bóg błogosławi założycielowi Radia Maryja, ojcu Tadeuszowi. wszystkim posługującym w katolickich mediach i tym, którzy dziś tak licznie upominają się o prawo do ich istnienia.
Kto chce być wysłuchanym przez Boga, musi sam wpierw Boga wysłuchać. Prosimy Cię, Panie, daj nam na czas naszego przejścia przez ziemię zdolność zapominania krzywd, czyste sumienie, szczerość myśli. Stwórz w nas serce zdolne kochać braci. Spraw, by polskie dzieci i młodzież wzrastały w wierze, miłości i Bożym pokoju, stając się świetlaną nadzieją Polski i Kościoła.
Boże Ojcze Wszechmogący, przyjmij te wszystkie nasze prośby i błagania za wstawiennictwem świętych patronów naszej ojczyzny, a także za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II, i które pragniemy złożyć w ręce Najświętszej Marii Panny, Matki Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków.
O Boże, dzięki Ci składamy. Włączmy się duchowo w tę pieśń.
O Boże, dzięki Ci składamy za ten wielki cud, za Twej miłości wieczny zamysł, by odkupić lud. Byś Synu swego dał, by człowiek życie miał. On przyjął na
orkiestrą Wiktoria śpiewamy pieśń następną, Bądź mi litości.
Oh,
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich.